Dzień dobry, a tym gościem jest wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.
Dzień dobry państwu.
Panie ministrze, ma pan samochód?
Mam samochód.
No to wie pan, że pan już nie wjedzie do centrum miasta.
Ja generalnie staram się jeździć przede wszystkim poza miasto, jak
jasne.
Mogę, natomiast...
No... Ale za to zapłaci pan podatek specjalny.
Jaki podatek specjalny?
Panie ministrze, jeżeli dobrze słyszę, to w ramach kamieni milowych do Krajowego Planu Odbudowy są również specjalne opłaty, podatki dla, no chyba, że ma pan samochód z silnikiem elektrycznym, ale jeśli jest to tradycyjny silnik spalinowy, to nie, panie ministrze, jest tam wyraźnie napisane, że trzeba pana opodatkować.
Ja widziałem tą dyskusję wczoraj. Widziałem tą dyskusję wczoraj. Nie śledziłem jej jakoś strasznie dokładnie, ale na tyle, na ile udało mi się z tym tematem zapoznać, to mam wrażenie, że to jest jakieś potężne nieporozumienie. Co to znaczy, że tam jest napisane o tym, żeby zróżnicować... Tam jest napisane, że zróżnicowanie opłat, preferencja dla samochodów niskoemisyjnych, dla samochodów elektrycznych. Co oznacza? I to wyjaśniał minister Buda wczoraj wieczorem. My będziemy raczej obniżać koszty posiadania samochodów elektrycznych, samochodów niskoemisyjnych, dawać preferencje, nie wprowadzać dodatkowe opłaty. Na tym polega filozofia, ta, którą my przynajmniej stosujemy.
No to zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce.
Ja czytam dyskusję na temat różnych kamieni milowych, a to tak naprawdę wszystkie państwa mają tego rodzaju długie, długie, kilkusetstronicowe książki z poszczególnymi warunkami.
Polska dostała 300 punktów.
Mniej więcej tyle dostało każde państwo. Naprawdę warto na spokojnie to przeczytać. My będziemy, poszczególne resorty będą to wyjaśniały, na czym to wszystko polega. Tutaj naprawdę nie kryje się nic strasznego. To jest też, my sami reformujemy cały czas państwo, rozwijamy się, zmierzamy w kierunku gospodarki jak najbardziej efektywnej.
Dobrze,
to wszystko jest naturalny proces.
Czy te pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy po pandemii przyjdą już wkrótce, czy teraz tak naprawdę dopiero się zacznie? A że jeszcze czegoś nie zreformowaliście, a tu jeszcze czegoś nie ma. Wie pan, że istnieją obawy, że tak naprawdę jest to tylko element pewnej dyplomatycznej gry.
No istnieją z pewnością nawet nie tylko obawy, ale istnieje też niestety bardzo silna grupa polityków w Polsce, która cały czas chce, żeby tych pieniędzy Polska była pozbawiona.
Ale niestety opozycję,
nie mówię tylko o opozycji.
To politycy PiSu chcą, żeby Polska była
mamy
pozbawiona.
Do czynienia, i to też nie jest tajemnicą, że mamy do czynienia również z pewnymi sporami wewnątrz koalicji, że one były bardzo widoczne przez poprzednie miesiące. I teraz jest niezwykle ważne to, żeby nie przez różne nierozważne, nierozsądne działania nie doprowadzić do sytuacji, gdzie te naciski na Komisję Europejską, przede wszystkim ze strony opozycji, ale nie tylko, żeby te naciski były skuteczne.
Panie ministrze, bardzo pana przepraszam.
Będziemy poddawani takim działaniom, które mogą doprowadzić do tego, żeby Polska tych pieniędzy nie dostała.
Panie ministrze, pan mówi
to od lat.
Pan mówi bardzo okrągłymi zdaniami, za którymi zapewne kryje się jakaś treść, ale ja jako osoba trochę tępawa nie jestem w stanie tego pojąć. No bo pan mówi tak, to nie tylko opozycja namawia Brukselę, żeby nam tych pieniędzy nie wysyłała. No to ja pytam, tak konkretnie, to kto jeszcze? Kto z obozu Prawa i Sprawiedliwości? Kto z obozu Prawa i Sprawiedliwości naciska na Brukselę albo nie chce, by Polska dostała tych pieniędzy?
Jeśli chodzi o naciski na Komisję Europejską, to niestety przede wszystkim mamy tu do czynienia z tym zjawiskiem ze strony partii opozycyjnych, które w Parlamencie Europejskim głosowały za sankcjami, które
dobrze,
pisały różne listy do Ursuli von der Leyen.
Pan rzucił tylko jeśli takim chodzi... tekstem, że Solidarna Polska,
panie
ale pan tego nie powie
ja
dokładnie.
Zmierzam do tego, chciałbym, jakby pan pozwolił dokończyć zdanie, bo ja nie chcę też tak mówić tylko krótkimi, urywanymi myślami. Mamy do czynienia z pewnymi sporami także w koalicji rządowej. To jest rzecz oczywista.
Czy
między Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską są różne spory co do interpretacji tego, co powinniśmy zrobić w kontekście wprowadzanych zmian.
Krótką odpowiedź, jeśli mogę. Czy Solidarnej Polsce nie zależy na tym, by Polska dostała pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy?
Ja nie wiem do końca, na czym zależy każdemu politykowi Solidarnej Polski. Wiem z całą pewnością, że także w Solidarnej Polsce byli politycy, którzy sprzeciwiali się w ogóle przyjęciu decyzji o zasobach własnych
i
całemu planowi odbudowy. W związku z tym może być taka sytuacja, że będziemy mieli do czynienia z różnego rodzaju działaniami, które mogą być po prostu w jakiś sposób utrudniać sytuację, zaostrzać spór z Komisją Europejską. I ja tak naprawdę chcę powiedzieć, powiedzieć tylko tyle, że dzisiaj odpowiedzialność w polityce i polityce po stronie rządowej, ale także po stronie opozycyjnej powinna polegać na tym, żeby robić wszystko, aby tego sporu nie zaostrzać, nie zaogniać, bo to jest dzisiaj w interesie Polski, żeby jak najszybciej te pieniądze do Polski trafiły.
Ale jednocześnie... Minister Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński jest naszym gościem, jest prawie 8 po 8. Panie ministrze, czy to, co ustaliliście, te ustawy, które zmieniają Sąd Najwyższy, czy to już jest dogadane z Komisją Europejską, z Ursulą von der Leyen, że tak, to wystarczy. Wersja pisowska jest wystarczająca. Nie musicie przyjmować poprawek opozycyjnych, które naniósł Senat.
Myślę, że wczorajsza konferencja pani przewodniczącej z prezydentem, z premierem daje na to dobrą odpowiedź.
Pani przewodnicząca powiedziała, nie jesteśmy na końcu drogi, jeśli chodzi o praworządność w Polsce. I wymieniała rozmaite właśnie trzy elementy, które trzeba spełnić, by te pieniądze do Polski trafiły.
Nie jesteśmy na końcu drogi, bo zgodnie z tymi ustaleniami, dopiero w momencie, kiedy ustawa wejdzie w życie, a następnie będzie też oczywiście weryfikowane, czy ona spełnia te elementy, które są w kamieniach milowych zapisane, to wtedy będzie podjęta decyzja o płatnościach.
Bo
w tej chwili sprawa nie jest ostatecznie zamknięta i nie jest tak, że jutro Komisja Europejska naciśnie przycisk z przelewem.
A kiedy ten przycisk naciśnie?
Ustawa w tej chwili została uchwalona przez Sejm. Senat naniósł na nią listę długą poprawek mniej lub bardziej absurdalnych. Ustawa wraca w tej chwili do Sejmu.
Kiedy do Polski wejdzie w życie, te pieniądze, pańskim zdaniem?
Nie podam panu daty, choć chciałbym ją podać. Natomiast myślę, że jest spora szansa, że te pieniądze trafią do Polski w tym roku. Natomiast jestem też... Myślę, że trafią do Polski w tym roku. To znaczy w trzecim, może w czwartym kwartale. Natomiast jest też, mam też całkowitą pewność, że są tacy politycy w Polsce, którzy będą starali się, żeby te pieniądze do Polski nie trafiły w ogóle.
100 dni wojny dzisiaj mija, ten setny dzień wojny na Ukrainie. Rozumiem, że po 100 dniach wiemy jedno, że nie łudzimy się już, że ona może szybko się skończyć.
My się nie łudzimy od dłuższego czasu, bo widzimy, jaką taktykę przyjęła Rosja. To nie jest taktyka w tej chwili. Rosja chciała na początku tę wojnę skończyć szybko. W momencie, kiedy wygrać jej nie może, będzie kontynuowała tę wojnę w sposób niszczycielski, w sposób polegający na tym,
Ukraina
żeby
ma szansę
łamać
na militarne zwycięstwo?
Zdecydowanie tak. Zwłaszcza jeżeli będziemy dalej ją wspierać. My, nie tylko jako Polska, ale przede wszystkim jako państwa Zachodu, Unia Europejska, NATO, jeśli to wsparcie będzie kontynuowane i jeśli to wsparcie będzie realne, nie będzie tylko deklaracjami, ale będzie przekładało się na realne dostawy, realnego sprzętu.
To bardzo ważne, kluczowe wręcz dla Ukrainy wydaje się odblokowanie portu w Odessie, by wreszcie mógł stamtąd ruszyć eksport pszenicy, eksport zbóż. Czy jest szansa na to, że ten port zostanie odblokowany i jak można tego dokonać?
No w tej chwili oczywiście Rosja robi wszystko, żeby do tego nie doszło, dlatego że ona używa tego narzędzia także po to, aby wywołując obawy przed na przykład kryzysem żywnościowym czy głodem, uzyskiwać poparcie społeczności międzynarodowej dla tego, aby sankcje z niej były zdejmowane.
Odpowiedź na to pytanie niestety padnie dopiero w internetowej części naszej rozmowy. RMF24, interia.pl. Państwu życzę miłego i bezpiecznego weekendu. Kłaniam się nisko. Panie ministrze, bo pan mówi, że dlaczego Rosja, no tak, ten wstęp nam zabrał czas potrzebny na uzyskanie odpowiedzi, to może teraz padnie odpowiedź. Jak można odblokować port w Odessie, bo to wydaje się naprawdę kluczowe, to wszyscy wiemy, że to jest hiperważne.
Odblokowanie portu w Odessie jest możliwe tylko, jeżeli będzie presja na Rosję ze strony wszystkich państw, ze strony całej społeczności międzynarodowej. NATO i nie tylko. Także państwa Afryki, także państwa Bliskiego Wschodu. W tym tygodniu na początku rozmowy prezydenta Dudy w Egipcie z prezydentem Sisim, który też bardzo dużą rolę tutaj odgrywa, bo Egipt też sam jest uzależniony od importu zboża, ale też inne państwa z tego regionu. My prowadzimy tą pracę dyplomatyczną. To jest bardzo trudne, dlatego że Rosja dziś nie jest państwem, które można wpłynąć metodami dyplomatycznymi. Wyłącznie naciskiem twardym poprzez kontynuację sankcji,
pytanie,
kontynuację presji.
Czy naciski dyplomatyczne państw afrykańskich pomogą, jeśli po prostu na Morzu Czarnym nie pojawią się okręty NATO. No i tu jest oczywiście pytanie, czy Turcja, w końcu członek NATO, ale jednak mający rewelacyjne stosunki z Rosją, zgodzi się
na... Nie powiedziałbym, że rewelacyjne. Myślę, że ma stosunki lepsze niż wiele innych państw, ale nie nazwałbym jeżeli tego ktoś, jeżeli, poziomem jeżeli rewelacyjnym.
Jakieś jeżeli jakieś państwo NATO kupuje od Rosji najnowocześniejszą broń,
ale jednocześnie między Turcją a Rosją też dochodzi do wielu starć, do tego stopnia, że były zestrzeliwane przecież jeszcze kilka lat temu samoloty, konflikt w Syrii, Libii. Mamy do czynienia z wieloma konfliktami między innymi.
Dobijając do brzegu, no to pytanie jest takie, czy NATO zdecyduje się, i tak naprawdę o to pytam, na użycie presji militarnej. Nie mówię siły, czyli strzelania do rosyjskich statków, ale presji militarnej w postaci okrętów amerykańskich, okrętów brytyjskich, francuskich.
O tym, co NATO zrobi, musi zdecydować cały sojusz. Prawdopodobnie dyskusje na ten temat będą w Madrycie na koniec czerwca na szczycie NATO. Natomiast ja mogę powiedzieć, jakie jest polskie stanowisko w tej sprawie. My uważamy, że konieczne jest podjęcie wszystkich możliwych działań, które doprowadzą do tego, żeby Morze Czarne było odblokowane, w tym także wywierania presji między innymi środkami, o których mówi pan redaktor, oczywiście w taki sposób, żeby nie doprowadzić do eskalacji, tylko doprowadzić do odblokowania tych kanałów komunikacyjnych.
Bardzo panu dziękuję. To jest odpowiedź na moje pytanie. Jak rzadko naprawdę zdarza się taka sytuacja, że dziennikarz pyta, a polityk odpowiada.
Bardzo się cieszę, że udało przynajmniej tym jeden raz.
W tej jednej sprawie naprawdę 12 minut, 12 minuta naszej rozmowy i raz się udało uzyskać odpowiedź, to może teraz dobrze pójdzie. Panie ministrze, jakie konkretnie sankcje na Rosję są jeszcze potrzebne? Bo my tak, wie pan, bo tak normalny człowiek, nasz słuchacz, jak słyszy, że jest szósta faza, fala czy runda sankcji na Rosję, to myśli sobie, hej, a to znaczy, że te pierwsze pięć było do bani? A to nie można było raz, a dobrze?
To znaczy, że te pierwsze pięć było niewystarczające.
No to nie można raz, a dobrze?
Też jest naszym zdaniem jeszcze niewystarczające, dlatego pracujemy nad siódmą. A co w niej jest konkretnie? W tej chwili mamy do czynienia na przykład z wyłączeniem systemu SWIFT, czyli międzynarodowego obrotu finansowego, zdecydowanej większości rosyjskich banków, ale nie wszystkich. Naszym zdaniem konieczne jest wykluczenie także Gazprom Banku, który jest w tej chwili tym najważniejszym elementem ogniwa płatności na przykład za gaz. Te podwójne konta, które są zakładane przez państwa i firmy, które cały czas kupują gaz od Rosji. Gaz to jest kolejna rzecz, która powinna się znajdować w pakiecie sankcji.
Polska by chciała, żeby wprowadzić całkowite embargo na gaz z Rosji.
Takie jest nasze zdanie. Uważamy, że nie ma absolutnie uzasadnienia.
My nie dostajemy.
My powiedzieliśmy bardzo jasno. My wprowadziliśmy już, skoro wprowadziliśmy zasadę, że nie płacimy za gaz w rublach. Liczyliśmy się z tym, że taka będzie reakcja, że Rosja nam po prostu ten gaz przestanie przysyłać. No my to zrobiliśmy. Wiele państw niestety wciąż tego jeszcze nie zrobiło i dokonuje takiego trochę Panu Bogu świeczkę diabłu ogarek, że płacą niby w dolarach, a w euro, ale przewalutowują to na ruble. Naszym zdaniem to jest rozwadnianie tej polityki sankcyjnej.
Panie ministrze, wie pan, to teraz wszyscy emocjonujemy się tenisem, Ligą Świątek i tak dalej, ale widzimy na przykład tam również te drobne rzeczy. Znaczy rosyjscy, białoruscy sportowcy tam grają. Nie pod flagą Rosji, ale grają. Na Wimbledonie grać nie będą. Polska nie zagrała z Rosją w barażach o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Pytam o sport, dlatego że to jest ważne i symboliczne.
Oczywiście,
jak RPA
tak.
było wykluczane z areny międzynarodowej, bo panował tam apartheid, to drużyny z południowej Afryki nie grały w rugby, chociaż grały świetnie.
Oczywiście, że tak. I tutaj nasze stanie jest też bardzo jasne. To do wykluczenia Rosji z rozgrywek piłkarskich doprowadził nacisk Polski. Doprowadził nacisk naszych też partnerów w regionie, którzy nas w tym poparli. Natomiast to właśnie Polski Związek Piłki Nożnej razem z polskim rządem o to zabiegał. Jeśli chodzi o tenis, no to tutaj decyzja, o ile, no właśnie ja trochę nie rozumiem tych federacji, czy ATP, czy WTA, które cały czas utrzymują tych sportowców rosyjskich, wręcz każą organizatorów Wimbledonu za to, że oni Rosjan wyrzucili. Niestety ta presja także na te sfery miękkie, nie polityczne, ale sfery bardzo istotne dla państwa, właśnie takie jak sport, również powinna być kontynuowana. To też minister sportu Polski o tym mówi bardzo, bardzo jasno, krytykując
Wyrzucona z Nowego Jorku diwa operowa rosyjska śpiewa teraz w Paryżu.
No więc cały czas te sankcje nie są tak silne i tak mocne, jak powinny być. My od samego początku domagamy się tego, żeby one były mocniejsze. Myślę też, że my oczywiście możemy cały czas skupiać się na tym, czego jeszcze nie ma. I to jest bardzo ważne, żeby to zaostrzać.
Nie,
ale jednocześnie. Muszę powiedzieć.
Ja tylko pytam, bo
jedno zdanie tylko. Udało nam się zrobić bardzo dużo. te sankcje, które zostały wprowadzone na początku tego tygodnia, ten słynny szósty pakiet, czyli embargo na ropę. Oczywiście z pewnymi wyłączeniami, z pewnymi przedłużeniami, nie jest idealnie, ale jeszcze 3 miesiące temu nikt nie wierzył, że to będzie możliwe. To się udało dzięki bardzo ciężkiej pracy dyplomatycznej Polski, innych krajów, które o to walczyły. I myślę, że jeżeli coś takiego osiągamy, to mamy do czynienia z sukcesem dyplomatycznym, z którego powinniśmy się cieszyć, pomimo tego, że nie jest wszystko idealnie.
Jak odbywało się wykręcanie ręki Węgrom?
No, presja jest wywierana na różne sposoby. I politycznie, rozmowy bezpośrednio na najwyższym szczeblu, i kanałami dyplomatycznymi. Docieramy do opinii publicznej. Nasza ambasada w Budapeszcie zorganizowała konferencję prasową. Do mediów węgierskich docieramy. Minister Kumok z marszałkiem Kuchcińskim opublikowali tekst teraz bardzo krytyczny wobec polityki węgierskiej, co też nie jest takie proste we wszystkich mediach węgierskich. Wywieramy tą presję. My zawsze podkreślamy, że my z Węgrami chcemy mieć jak najlepsze relacje partnerskie i sojusznicze w bardzo wielu sprawach się zgadzamy i myślę, że przed 24 lutego te relacje były bardzo dobre. Teraz niestety oceniamy politykę Orbana jako fatalną, jako błędną politykę, którą staramy się po prostu w ten sposób zmienić. Ta presja będzie kontynuowana. Tak samo, jak robimy presję na Niemcy, na Francję, na inne państwa, gdzie też krytykujemy te niedociągnięcia, które uważamy, że są po prostu niewłaściwe.
Pytam o te sankcje na Rosję. Nie tak naprawdę dlatego, że to jakoś mam, że sam na to wpadam, ale przecież polski rząd ciągle mówi, że pewne sankcje są niewystarczające. To może, panie ministrze, krótko, bardzo tak w podpunktach, konkretnie, czego Polska jeszcze by się domagała?
Trzy rzeczy, może cztery. Pierwsze to pełne wyłączenie banków systemu SWIFT, czyli Gazprom Bank. Druga, pełne embargo na gaz w krótszym terminie, jak najkrótszym, jak najszybszym, jak możliwym. Trzecia to kwestie technologiczne. Tutaj jest znacznie dłuższa lista, ale wciąż Rosja może kupować pewne technologie, które wykorzystuje w swoim przemyśle zbrojeniowym, także w innych przemysłach. Trzeba to całkowicie domknąć. To są te najważniejsze elementy. Natomiast ten czwarty, który jest naszym zdaniem absolutnie kluczowy, to nie jest ściśle mechanizm sankcyjny, tylko to jest doprowadzenie do konfiskaty rezerw i majątków. Rezerw walutowych Rosji i majątków oligarchów. I my to staramy się robić na poziomie krajowym, ale uważamy, że powinna być koordynacja unijna ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą, z Japonią, z innymi państwami. Pełna konfiskata. Te środki powinny być przeznaczone na pomoc Ukrainie, na jej odbudowę powojenną, także w pewnej części na pomoc uchodźcom, na pomoc tym państwom, które uchodźców przyjmują. I uważamy, że po prostu, to też jako lekcja na przyszłość, Putin nie był do tej pory nigdy zmuszony zapłacić za różne wcześniejsze swoje zbrodnie. I to także ośmielało go do kolejnych. Tym razem, jeśli chcemy, żeby to się więcej nie powtórzyło, ani żeby nie miał naśladowców innych dyktatorów, to musimy zmusić go do tego, by zapłacił realnie, aby poniósł koszty finansowe.
Panie ministrze, czy Turcja nie będzie blokowała rozszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję?
Myślę, że ostatecznie nie, choć z pewnością będzie stawiała pewne warunki, to już dzisiaj one nawet zostały w pewien sposób sformułowane. Natomiast te rozmowy też się toczą. Myślę, że one doprowadzą do tego, że będziemy mieć dwóch kolejnych członków NATO w krótkim terminie.
Czy już w Madrycie zostanie to ogłoszone?
Sądzę, że w Madryt to jest zbyt bliski termin, bo ten proces choćby
prawny... Czyli Turków jeszcze się nie uda przekupić?
To znaczy, jeśli chodzi o przyjmowanie nowych członków NATO, to jest w ogóle dużo dłuższy proces, bo
ja
on wymaga
ratyfikacji,
wymaga
tak.
procesu w poszczególnych państwach. Tak. To nie jest aż takie szybkie, aż takie proste. To zajmuje kilka miesięcy co najmniej.
Pytanie brzmi, no wie pan, tylko jeżeli na przykład w Madrycie zostałaby podjęta decyzja, że tak, te dwa państwa zostaną przyjęte i Turcja nie zgłasza weta, to jest inna sytuacja.
No więc będziemy pracowali nad tym, żeby stało się to jak najszybciej. Nie mam w tej chwili możliwości powiedzenia ze stuprocentową pewnością, dania jakiejś gwarancji, że to się na pewno wtedy wydarzy, ale pracujemy bardzo intensywnie. Mamy nadzieję, że będziemy mogli przyjąć i Finlandię, i Szwecję. Zresztą Finlandia ma dzisiaj swoje święto narodowe. Wszystkiego najlepszego składamy wszystkim Finom.
Słuchają, naprawdę kłaniamy się.
Bardzo liczymy na to, że ta współpraca będzie możliwa do kontynuowania i zacieśniania, bo nawet kiedy Finlandia i Szwecja nie są w NATO, to i tak współpracujemy coraz
ściślej. Finlandia jest w Polsce dobrze znana. Wszyscy znają Finlandię.
Ale my znamy Finlandię nawet, można powiedzieć, w tych kwestiach bezpieczeństwa.
A, ja
jeszcze
mówię o 07.
To jest z pewnością, to też jest...
Dobrze, to zostawmy teraz te elementy fińskie, które najbardziej Polacy znają. Ja chciałem poważnie spytać, naprawdę teraz zupełnie śmiertelnie poważnie. Węgry wynegocjowały sobie w ramach szóstego z pakietu sankcji wyłączenie no, ich dostaw ropy z Rosji. Czy Polska nie mogła sobie wynegocjować Ja nie mówię, że w ramach szóstego pakietu, ale na przykład nie w ramach KPO czy innych wyłączenia pewnych elementów polityki klimatycznej, czyli tego, by można było korzystać z polskiego węgla.
Ale można korzystać z polskiego węgla.
Można,
to
można.
To nie są elementy na razie jeszcze objęte. Można. My jako pierwsi zrezygnowaliśmy z rosyjskiego węgla.
Jeśli chodzi mówimy, o co innego.
Nie łączmy ze sobą kwestii sankcyjnych z innymi.
Ale nie mówię teraz o sankcjach. Mówię teraz, panie ministrze, zostawmy sankcje na Rosję. Choć Węgry sobie tutaj wynegocjowały swoje ustępstwa na swoją rzecz, prawda? No,
ja jednak nie chciałbym, żeby Polska była w takiej sytuacji, że wszyscy nakładają sankcje na Rosję, a Polska nadal kupuje rosyjską ropę
nie,
czy rosyjski
panie
gaz.
Ministrze, czy pan mnie dobrze rozumie? Ja nie chcę kupować z Rosji niczego.
Nie do końca.
Niczego
chyba.
Nie chcę z Rosji kupować. Kropka. Niczego. Nul. Zero. Nul. Ja najchętniej zamknąłbym granicę. Ja bardzo lubię Rosję. Trudno, nie pojadę tam już. Było, minęło. Cześć. To w tej sprawie to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli inne państwa są w stanie twardą drogą negocjacyjną, rozmawialiśmy o Turcji, która będzie negocjowała coś dla siebie w zamian za zgodę na rozszerzenie NATO. Rozmawialiśmy o Węgrzech. Czyli jeżeli inne państwa potrafią coś wynegocjować, to czemu Polska nie wynegocjowała ustępstw na rzecz polskiego węgla?
Nie, łączy pan dwie sprawy, które są ze sobą zupełnie w tej tutaj niezwiązane.
Wszystko polski się ze
węgiel.
Sobą łączy.
Nie, przepraszam. Polski węgiel jest w dalszym ciągu i będzie w dalszym ciągu wykorzystywany. Co więcej, w aktualnej sytuacji, gdzie te ceny węgla skokowo wzrosły w ostatnich tygodniach, tak, my doskonale widzimy, jakie to może mieć konsekwencje i przed zimą z całą pewnością podejmiemy w tej sprawie działania. Na pewno nie będzie tak, że Polacy będą musieli płacić tysiące złotych za tonę węgla.
Pana,
zapewnimy mechanizm. W tej chwili tak jest. Ale w tej
2700 groszek na
no
ten lepszy węgiel.
Tylko, że w tej chwili nie mamy sezonu grzewczego. Teraz są ceny, które są, że tak powiem,
jeżeli teraz jest 2700, to ludzie się obawiają, że za chwilę będzie 6.
Zdajemy sobie sprawę z tych obaw, ale zapewniam, że podejmiemy takie działania przed jesienią, kiedy ludzie zaczną te potrzeby ciepłownicze mieć coraz większe, żeby te ceny węgla spadły. I będziemy wykorzystywać zarówno węgiel polski, jak i węgiel importowany z innych kierunków. Natomiast jeśli chodzi o to, czy Polska mogła coś lepiej czy gorzej wynegocjować, myślę, że o sile negocjacyjnej Polski świadczy to, że wbrew różnego rodzaju pesymistycznym zapowiedziom, wbrew temu, co można było usłyszeć jeszcze nawet kilka tygodni temu, że nie ma szans na doprowadzenie do realizacji tego polskiego postulatu, czyli właśnie wprowadzenia embarga na rosyjską ropę. My byliśmy w stanie do tego doprowadzić.
My?
Nie sami. Z sojusznikami. Zbudowaliśmy bardzo silną koalicję państw, które tych niezdecydowanych przekonała. Oczywiście znowu są pewne wyłączenia, są pewne wyjątki. To nie jest stuprocentowo idealnie, ale jest bardzo duży sukces i myślę, że jak się ocenia to, co się dyplomatycznie wydarzyło w ostatnich 3 miesiącach, to naprawdę wszystkim polskim dyplomatom zaangażowanym w to należą się bardzo duże podziękowania. My naprawdę potrafimy te cele osiągać. I to będzie robić Polska także w tematach klimatycznych, w tematach energetycznych. Premier o tym też bardzo jasno mówił. My chcemy doprowadzić do transformacji energetycznej polskiej gospodarki. Chcemy doprowadzić do tego, żeby odchodzić w ogóle od wszystkich paliw kopalnych, ale z całą pewnością w tym okresie przejściowym nie pozwolimy na to, żeby te ceny były takie, że polscy obywatele nie będą mogli kupić węgla czy gazu.
Kropki to nie jest pański ulubiony sport, prawda?
Bardzo go lubię, ale staram się postawić z nieco większym opóźnieniem.
Już pan postawił?
Teraz tak.
Dobrze, to ja się bardzo cieszę. Mam do pana zupełnie inne pytanie niepolityczne. Co pan czyta?
W tej chwili?
W tej chwili pan ze mną rozmawia, ale powiedzmy, że wieczorem, jak pan przyjdzie do domu.
W tej chwili, szczerze mówiąc, nie mam za bardzo czasu na to, żeby czytać cokolwiek poza sprawami zawodowymi. Niestety, to nie brzmi to najlepiej. Może
życzymy w takim razie, szybkiej dymisji, no cóż.
Dziękuję.
Bardzo panu dziękuję.
Przyjmuję te życzenia z dobrodziejstwem inwentarza.
Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, był państwa gościem.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.